Wiecie, jak poznajemy biografie różnych sławnych ludzi, to zwykle one docierają do jakiegoś punktu kulminacyjnego w ich życiu, a później często nic się już nie dzieje. Gdzieś tam na końcu czytamy, że zmarł w tym i w tym roku. Zwykle tak jest, że życie człowieka dobiega do jakiegoś momentu i później już toczy się zwyczajnie dalej. Kiedy patrzymy na życie Jezusa, to też wydaje mi się, że najczęściej dla nas takim punktem kulminacyjnym jest Jego zmartwychwstanie. I w naszej świadomości chyba wydaje mi się, że jest tak, że skupiamy się głównie na tym wycinku Jego życia, który dotyczył bycia na ziemi. Natomiast gdzieś umyka nam to, co było dalszym ciągiem. Natomiast myślę, że właśnie najciekawsze w Jego życiu jest to, co działo się później. Takie najważniejsze dla nas jest to, co działo się później. I charakterystyczne jest, że Biblia używa różnych imion na określenie Jezusa w odniesieniu do różnych etapów Jego życia. Jest takie słowo, które jakby jest mottem mojego dzisiejszego zwiastowania. Takie słowo, takie imię, którym jest określany przede wszystkim w objawieniu świętego Jana. To jest Pantokrator. Takie dziwnie brzmiące słowo, kojarzy się może z Predatorem albo Terminatorem, komuś, kto lubi komiksy i filmy sensacyjne. Pantokrator, Jezus Pantokrator to jest taki Jezus panujący, Jezus wszechmogący, Jezus Pan Wszechświata. Tym mianem określają go Grecy w swojej ikonografii Kościoła Wschodniego, ale jest to też słowo, które występuje właśnie w Nowym Testamencie, choćby w 8 wersecie pierwszego rozdziału objawienia Jana, który przeczytam za chwilę. Mówi o sobie sam. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Właśnie to słowo Wszechmogący to jest to określenie Pantokrator. I dlaczego chcę o tym mówić? Dlaczego chcę, żebyśmy dzisiaj poznali historię Jezusa po tym, co wydawało nam się być punktem kulminacyjnym w Jego życiu? Otóż dopóki nie zrozumiemy, kim jest Jezus teraz, kim jest Jezus w wieczności, dopóty nie będziemy wiedzieć, kim my jesteśmy tak naprawdę. Dlatego to jest ważne, bo to z kolei ma decydujące znaczenie dla tego, jak będzie wyglądało nasze życie. Jakim może być nasze życie? Bez poznania Jezusa panującego, Jezusa, który jest Panem Wszechrzeczy, nie wyzwolimy się z naszej ograniczoności, z naszej małości, z naszego przytłoczenia życiem i tym wszystkim, co nas otacza. Czasem mam wrażenie, odnoszę wrażenie, że chrześcijanie dają się wtłoczyć gdzieś w takie poczucie małości, szczególnie, że dzisiejszy świat jest generalnie nastawiony wrogo do chrześcijaństwa. I niejednokrotnie na różnych forach internetowych czytam, jak ludzie wypisują, kiedy wreszcie skończy się ta ciemnota i zabobon i ludzie przestaną się tym zajmować i tak dalej. I wydaje mi się, że czasem możemy się gdzieś dać ponieść takiemu myśleniu o swojej znikomości i swojej małości. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy doświadczyli, żebyśmy poznali obraz Jezusa panującego, Jezusa, który jest Panem Wszechrzeczy. Nie Jezusa, który został zmaltretowany przed ukrzyżowaniem, nie Jezusa, który urodził się w stajence Jezus malusieńki. To są prawdziwe obrazy Jezusa i miały swoje znaczenie, miały swój sens w Jego dziele. Ale dla nas dzisiaj bardzo istotny jest obraz Jezusa, właśnie tego Pantokratora, właśnie tego Jezusa panującego nad całym światem. Czytamy w liście do Filipian, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, który jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Ojca. To jest niezwykłe stwierdzenie mówiące o Jezusie tym przychodzącym w chwale. Zobaczcie, że jeśli wydaje nam się, że kulminacją w życiu Jezusa było to, co się dokonało na krzyżu Golgoty i to, co się dokonało 3 dni później, to właściwie w ujęciu Biblii kulminacją w życiu Jezusa jest Jego triumfalne przyjście na ziemię. To jest prawdziwy moment kluczowy w Jego życiu, tym, nazwijmy to, ziemskim mimo wszystko. I niezwykłe są te słowa, które Paweł pisze do Filipian. Teraz ludzie mogą go ignorować, mogą się wyśmiewać z Jezusa, z jego wyznawców, ale przyjdzie taki czas, kiedy pośród paraliżującego lęku i nabożnego szacunku ci najwięksi, ci średni i całkiem mali zostaną skonfrontowani z potęgą Jezusa, będą musieli stanąć twarzą w twarz z całą jego chwałą i mocą i, jak mówi Biblia, uklękną z nabożną czcią, oddadzą mu pokłon. Niektórzy będą musieli sobie uświadomić, że oto popełnili niewybaczalny błąd w swoim życiu i wcale nie mówię tego z satysfakcją, że o, teraz my będziemy górą. Mówię o tym z żalem, ale jest to faktem, że przyjdzie taki moment, kiedy cały świat dozna objawienia Jezusa Wszechmogącego Pantokratora. Dzisiaj możemy o tym czytać i poznawać go, jakby przyzwyczajać się do tej świadomości, kim on jest teraz jako panujący, kiedy wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, ale przyjdzie taki czas, kiedy zobaczymy to twarzą w twarz. Być może zobaczymy to bezpośrednio, jeśli zdarzy się to w naszym pokoleniu. Tak jak powiedziałem, dzisiejszy świat wyparł ze swojej świadomości prawdę o panującym Jezusie. Tak jest wygodniej ludziom. I kiedy się zastanawiam nad tym, to ze zdumieniem dostrzegam, że niezwykle bliskie jest to dzisiejsze poznanie Jezusa, to dzisiejsze spojrzenie na Jezusa, temu, jakie poglądy na jego temat towarzyszyły starożytnym Grekom czy Rzymianom z czasów początków Kościoła, kiedy wyśmiewano chrześcijan, wydrwiwano ich, uznawano ich za półgłówków, I za ludzi, którzy są na tyle tępi, że wierzą w tego rodzaju zabobony. Natomiast to, co jest dla nas ważne, to fakt, że nie możemy oddzielić prawdy o tym, kim jest Jezus, od prawdy o tym, kim my jesteśmy. Dlatego właśnie chcę o tym mówić i o tym mówię dzisiaj. Pomniejszając siebie, pomniejszamy Jezusa, a pomniejszając Jezusa, pomniejszamy siebie. Zobaczcie, jaki niezwykły mechanizm towarzyszy tej właśnie kwestii. Kiedy myślimy o Jezusie malusieńkim, o Jezusie znikomym, o Jezusie, który właściwie jest taki niedzisiejszy i właściwie w dzisiejszym świecie ma niewiele do powiedzenia i do zrobienia, to jednocześnie my stajemy się malusieńcy, stajemy się znikomi. Jeżeli myślimy o sobie w ten sposób, to jednocześnie pomniejszamy Jego. Ale również odwrotnie, kiedy zaczniemy widzieć Jezusa takim, jakim On jest, odkąd wstąpił do nieba, żeby zasiąść po prawicy Ojca, w tym samym momencie zaczniemy widzieć siebie takimi, jakimi jesteśmy w rzeczywistości. Takimi, jakimi widzi nas Bóg i takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. W Jego oczach i przestaniemy się wówczas karmić różnego rodzaju kłamstwem na swój temat, w rodzaju nie wychodzi mi, jestem do niczego, nie tak miało być, to nie działa i tak dalej. Znamy dobrze tego rodzaju myśli, prawda? Kiedy możemy być przepełnieni fałszywym obrazem samych siebie, z tego, kim jesteśmy, i dlatego tak uzdrowicielsko, uwalniająco działa na nas obraz Jezusa, w jego mocy panującego Jezusa. Jan w swoim liście pisze, w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale czytamy: patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Będziemy do Niego podobni. I popatrzcie, cóż lepszego mogłoby nam się, czy może nam się w życiu przydarzyć, niż to, żeby usłyszeć i przyjąć tą prawdę, że będziemy do Niego podobni. Będziemy podobni do Jezusa, ale żeby dobrze wiedzieć, co to znaczy i jak wiele znaczy, najpierw musimy wiedzieć do końca, jakim On jest. Nie jakim był na ziemi, ale jakim jest po wniebowstąpieniu i po tym, jak objął swoje panowanie. Najpierw musimy poznać Jego uwielbionego Chrystusa i wierzcie mi, jest to doświadczenie, które jest w stanie zmienić bardzo wiele w naszym życiu. To nie jest jakiś teologiczny wywód. Ja nie lubię teologicznych wywodów i nie lubię teologicznych książek. Powiem wam wprost, mimo że się tym zajmuję od lat. Ale to, o czym mówię, nie jest prawdą, która jest jedynie pożywką intelektualistów. To jest prawda, która ma moc przemienić nasze życie. Dlatego warto się tym zajmować. I teraz na początek w tej podróży ku poznaniu chwały Jezusa chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jednemu z tekstów z Objawienia Jana. Ja wiem, że Objawienie Jana nie jest ulubioną księgą do studiowania w ogóle i podczas nabożeństwa także, bo wydaje nam się taka dziwna i teologiczna właśnie, ale zobaczmy, co Jan mówi o Jezusie Chrystusie jako uwielbionym Panu Panów i Królu Królów. I na tym fragmencie chcę się skupić. To jest pierwszy rozdział Objawienia Jana od wersetu 12 do 18. I Jan mówi tak. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Potężny tekst. Ale czego on nas uczy? Najpierw tego, jeśli przyjrzymy się dokładnie, słowo po słowu, temu w jaki sposób Jan kreśli ten obraz, który stanął przed jego oczami. Zobaczmy, że najpierw, aby ujrzeć Jezusa uwielbionego, musimy odwrócić się od wszystkiego, co skupia naszą uwagę na świecie. Od wszelkich negatywnych doświadczeń, uświadomionych ograniczeń, jakichś nabytych stereotypów, jakichś opinii, czy wręcz zaprzątających nas kwestii drugorzędnych. Powinniśmy swoją uwagę skupić właśnie na tym, jaki jest On. To jest centrum naszego wszechświata. Jezus jest centrum naszego wszechświata. Nie to, co nam się w życiu udało, a co nam się w życiu nie udało i czy jesteśmy zadowoleni z tego, jakimi jesteśmy, czy nie, ale to, jakim jest On i w jaki sposób to może wpłynąć na to, jacy my możemy być. Co Jan zobaczył najpierw, kiedy mówi, obróciłem się, aby zobaczyć? I pewnie nas to zaskoczy, że Jan zobaczył 7 złotych świeczników. To była pierwsza rzecz, którą zobaczył, którą widział. Jak czytamy w dalszej części tego rozdziału, w 20 wersecie, te świeczniki symbolizują zbory, symbolizują Kościół. I to jest obraz Kościoła, te 7 złotych świeczników, to jest obraz Kościoła świecącego pośród ciemności. Zobaczcie, jak Bóg nas widzi. Jesteśmy dla Niego złotymi świecznikami, które świecą pośród ciemności. My możemy mieć w swoim umyśle obraz Kościoła, który jest słaby, który jest brudny, który jest sponiewierany, który rozpaczliwie walczy o przetrwanie. Wielu ludzi ma taki obraz Kościoła. Wielu ludzi patrzy niezwykle krytycznie na Kościół, jakim on jest. I mówię o Kościele Bożym, a nie o denominacji jakiejkolwiek. Natomiast Bóg widzi zupełnie inaczej. Złoto w Biblii jest symbolem czegoś kosztownego i cennego. W pierwszym liście Piotra występuje w połączeniu z wiarą. On mówi tak. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Dla Boga jesteśmy cenni i znaczący, jesteśmy kimś ważnym. Nasza wiara ma wartość złota. Nawet przewyższa tą wartość. Jeśli uwierzymy, kim jest Jezus, jeśli uwierzymy, co Jezus uczynił, jaką pozycję zajmuje, będziemy jaśnieć w świecie. Taka jest konsekwencja tego Bożego nauczania. Będziemy Kościołem, który zajął należną sobie pozycję i przyjął właściwą dla siebie rolę, bycie światłością Chrystusa. To jest Kościół, który zna poczucie swojej wartości, jego poczucie wartości nadaje mu Chrystus przez swoją potęgę, przez swoją moc, przez swoją chwałę. Kościół Chrystusa jest Kościołem, który jest potężny, który jest przyrównany do złota. To nie jest Kościół, który jest czymś byle jakim. To nie jest Kościół, który jest czymś sponiewieranym. To nie jest Kościół, który się do niczego nie nadaje. I zobaczcie, w ten sposób Bóg patrzy na swój Kościół. My nie możemy patrzeć na swój Kościół gorzej, niż patrzy na niego Bóg. Często tak jest, że Bóg widzi nas lepiej, niż my postrzegamy samych siebie. Na tym polega Jego miłość, ale to nie jest ślepa miłość z Jego strony, że On nas wywyższa, chociaż to jest całkowicie nieprawdziwe. Tak jak niektórzy rodzice mówią, jakie moje dziecko jest mądre, chociaż ono tam ledwo z klasy do klasy przechodzi. To nie jest ten typ rodzicielstwa. Bóg wywyższa nas, dlatego że widzi, jaki mamy potencjał, że widzi, jaki potencjał w nas wbudował, kiedy nas stworzył. I On chce ten potencjał użyć, chce go wydobyć z nas. Dlatego właśnie tak o tym mówi. I teraz zobaczmy, w jaki sposób niezwykły Duch Święty objawia Janowi chwałę Chrystusa. Ale zanim mu ją objawia, najpierw, tak jak powiedziałem, pokazuje mu znaczenie wierzących w oczach Bożych. I to ma swoją rolę. To, dlaczego w takiej kolejności zostało pokazane, ma swoje znaczenie. Jedno idzie w parze z drugim. Znaczący Kościół to ten, który żyje chwałą Chrystusa. Nie skupia się na uniżoności i ofiarności Chrystusa jedynie, ale dostrzega Jego chwałę. Bo Bóg rzekł, czytamy w drugim liście Koryntian, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. I teraz od wiersza 13 zaczyna się już właściwy opis postaci Chrystusa. Tego, którego zobaczył Jan. Pierwszy rzut oka Jana, szata do stóp długa. I to jest pokazanie Jego kapłaństwa. Jezus otworzył nam drogę do Ojca, i On jest tym, który nas do Boga prowadzi. Pas złoty, który Go przepasuje, to wskazanie na Niego jako na króla. Nie jest już przepasany prześcieradłem, kiedy umywał nogi swoim uczniom. Ta służba miłości i uniżenia już się dokonała i teraz trwa służba panowania. To nie jest Jezus umęczony w koronie cierniowej, zbity, sponiewierany, wyśmiany i opluty. To jest Jezus panujący. To jest ta różnica. Jeżeli mamy cały czas przed oczami w swoim życiu obraz Jezusa sponiewieranego i oplutego, to czujemy się sami sponiewierani i opluci. Ale jeżeli mamy przed oczami obraz Jezusa panującego w swojej chwale, to sprawia, że Bóg tą chwałą obdarza nas. I teraz to, co przyciągnęło uwagę Jana, to jest głowa Chrystusa, charakteryzująca króla. Dalsza obserwacja. Z postaci Jezusa bije blask, z którym Jan nie bardzo sobie radzi. Brakuje mu odpowiedniego porównania, dlatego mówi jakby. Głowa Jego i włosy lśniące jak śnieżnobiała wełna, czytamy. Nie jak zwyczajna wełna, która nie jest śnieżnobiała, ale ta uszlachetniona, właśnie taka. I cechy te pokazują na następne elementy postaci Jezusa i tego, co tworzy Jego chwałę. To, że jest długowieczny, a właściwie odwieczny, ta śnieżnobiałość pokazuje na to i też na doskonałą czystość wewnętrzną, ale też na odświętność i wieczną chwałę. I teraz następna rzecz ważna. W drugiej części 14 wiersza czytamy, a oczy Jego jak płomień ognisty. Oko w Biblii jest symbolem czujności i ojcowskiej troski Boga. Natomiast kiedy odnosimy je do naszych ludzkich skojarzeń, zgodzimy się, że w żywym spojrzeniu jest coś unikalnego. Spojrzenie człowieka mówi bardzo wiele, dlatego niektórzy nie lubią rozmawiać z kimś, kto jest w ciemnych okularach, bo nie wiadomo, jakie są jego oczy i co one pokazują. Dlatego niektórzy zasłaniają swoje oczy, żeby też inni nie widzieli, jaki nastrój się za nimi kryje, jaka siła czy słabość się za nimi kryje. I właśnie to bardzo dużo może nam powiedzieć o kimś, bo w oczach człowieka możemy zobaczyć czy zwątpienie, czy zmęczenie, czy lęk, czy śmierć, ale z drugiej strony może być to żarliwość, odwaga, pewność, miłość. I właśnie z tym drugim zestawem mamy do czynienia w przypadku wzroku Chrystusa. Nic się przed Nim nie ukryje i nic się przed Nim nie ostanie. Z wyrazu oczu możemy też odczytać czyjś autorytet albo czyjąś niepewność. Tutaj mamy do czynienia z autorytetem króla. Wzrok Jezusa to jest wzrok króla pewnego swojej siły i swojego znaczenia. To nie jest ktoś, kto przeprasza, że żyje i prosi, żeby jeszcze mógł trochę na tej ziemi tutaj zaistnieć w świadomości ludzi, dopóki przestaną się zajmować chrześcijaństwem, tak jak niektórzy by chcieli. To jest ktoś, kto jest świadomy swojej mocy, świadomy swojej potęgi i świadomy tego, że On jest ostatecznym zwycięzcą. To spojrzenie, którego potędze nikt nie jest w stanie dorównać, nikt nie jest w stanie nawet spróbować się z Nim równać. W rezultacie musi ugiąć przed Nim swoje kolana. Zobaczcie, to jest taka próba sił, kiedy się zetknie nasz wzrok z czyimś wzrokiem, I teraz następuje taka chwila wahania. Kto pierwszy się ugnie przed kim i odwróci głowę? Jezus jest tym, który patrzy w sposób panujący. I nasze kolana się przed Nim ugną. Nasze ugną się z chęcią. Kolana tych, którzy nie chcą Go uznać, ugną się w lęku i ugną się, bo nie mogą inaczej po prostu. I następnie w wersecie 15 Jan opisuje nogi Jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. I tutaj znowu Jan stoi przed problemem oczywistym dla nas, w jaki sposób ubrać w ludzkie słowa to, co jest nadludzkie, to, co jest nieporównane. I dlatego nogi Chrystusa porównuje do mosiądzu, do metalu, do stopu metalu szlachetnego. I to porównanie pokazuje na stałość, na siłę i niezmienność Boga. Noga w starożytności była symbolem ujarzmiania. Noga w starożytności była symbolem zwycięzcy. Zwycięzca stawiał swoją nogę na karku pokonanego i to było symbolem jego triumfu. Dlatego też nogi z mosiądzu to są nogi zwycięzcy. Dobrze znał tę prawdę Paweł, kiedy pisał do Efezjan i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Ale teraz dalej. Postać, którą widział Jan, nie była niemym pomnikiem. To nie był potężny posąg, jakiś kolos rodyjski, który jest ogromny, owszem, budzi zachwyt, budzi respekt, ale jest pomnikiem, niemym. Pomniki nic nie mówią. Natomiast w tym przypadku Jan mówi, głos Jego jakby szum wielu wód. Taki dźwięk kojarzy się z wodospadem albo z morskim potężnym żywiołem. Jedno i drugie jest niepowstrzymane w swoim działaniu i w swojej potędze. Dla starożytnych wiele wód było też oznaczeniem mówiącym o nadchodzącym sądzie za grzechy. Jezus przychodzi z orędziem, w którym ogłasza swój porządek dla świata, dla całego świata i to taki porządek, który jest niepodważalny. To, że Jezus go ogłasza, to nie znaczy, że ktoś go może zakwestionować, tylko to znaczy, że stanie się tak i amen. Jednym ku radości, innym ku zgrozie. Teraz w prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, czytamy dalej. Tych 7 gwiazd to są aniołowie wspomnianych 7 zborów. Pan rozporządza nimi i używa ich do swojego dzieła. Prawa ręka jest znowu w biblijnej symbolice, jest oznaczeniem siły, aktywności i działania. taki obraz znowu pokazuje, jak wielkie znaczenie w Bożych oczach ma Kościół. Znowu ta cała obserwacja wraca do idei Kościoła. To Jemu mają służyć aniołowie i za Jego pośrednictwem Chrystus ma zaprowadzić swoje rządy. Do tego zmierza ta obserwacja. To Kościół ma do odegrania znaczącą rolę w ustanawianiu Bożego Królestwa na ziemi, zanim nastąpi koniec tego porządku. I z następnym obrazem, kolejnym obrazem, który jest w 16 wierszu, z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. Nieodparcie kojarzy nam się oczywiście sformułowanie z listu do Hebrajczyków, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i tak dalej. I tu jest mowa o Jezusie, który jest prawdą. Jezus, który jest prawdą, rozprawia się z naszymi doświadczeniami, które zafałszowują obraz Boga, Bożą ocenę nas samych, naszą ocenę Kościoła i Jego samego. I całość objawienia Chrystusa Jan podsumowuje słowami z wersetu 16. Oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. I te słowa mówią o pięknie oblicza Chrystusa, nie tylko w znaczeniu piękna zewnętrznego, i to jest pewien kontrast do klasycznego obrazu z Księgi Izajasza z 53 rozdziału, ale też mówi o pociągającym pięknie całej Jego osoby, i z zewnętrznej, i w znaczeniu zewnętrznym, i w znaczeniu wewnętrznym. I to jest kolejny przykład zmiany, jaka w nim nastąpiła po zmartwychwstaniu. Jezus uwielbiony jest kimś innym zewnętrznie niż ten Jezus umęczony, niż ten Jezus zmaltretowany. Dlatego nie możemy mieć przed oczami Jezusa zmaltretowanego. Chyba że skupiamy się na tym, co jest naszą wdzięcznością za Jego ofiarę, oczywiście. Ale jeśli myślimy o teraźniejszości, to nie myślmy o Jezusie w ten sposób. Nie myślmy o Jezusie, który został sponiewierany, wyszydzony i opluty. Po tym wszystkim, co zobaczył Jan, oczekujemy jakiejś reakcji z jego strony. I słusznie, to też gdy ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły, czytamy. I to zdarzyło się nie z lęku, bo że coś mu się stanie, bo Jan w końcu był umiłowanym uczniem Jezusa i nic mu nie groziło z jego strony, ale z porażającej mocy Jego majestatu to wynikało, z doświadczenia, którego z niczym nie dałoby się porównać. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się. Co z tego wyniknie? Pomyślmy, co jest przeciwieństwem lęku? Po drugiej stronie lęku leży pewność i odwaga. Tym Jezus napełnia Jana, tym Jezus napełnia nas. Mówi do nas zresztą wielokrotnie w Biblii, nie lękajcie się. Teraz, żeby bardziej wzmocnić Jana, Chrystus przedstawia się mówiąc, Jam jest pierwszy i ostatni i tymi słowami wskazuje na swoją wieczność. W porównaniu z tymi problemami i z tymi wrogami, które dotyczą doczesności, to znowu jest dla nas bardzo ważna świadomość, żebyśmy we właściwych proporcjach zobaczyli swoje problemy. Te przemijają i ustępują, te, które są naszym udziałem. Ustępują, bo muszą wobec tego, który jest wieczny, który jest nieskończony, który jest trwający bez końca. I żyjący, jak mówi Jezus sam o sobie, żyjący nie jako wspomnienie, nie jako jakiś mit, ale jako zmartwychwstały Pan, który jest potężny. Dzięki któremu i ja żyję, dzięki któremu moje problemy mogą nabrać odpowiednich proporcji. One nie przerastają mnie, one nie są czymś niekończącym się, bo tym, co jest niekończące się w moim życiu, jest jedynie chwała Chrystusa. Spójrzmy na to w ten sposób. Spójrzmy na nasze problemy, z którymi się zmagamy, w ten sposób. W konfrontacji z tym, który jest żyjący, z tym, który jest wieczny. I na koniec Jezus mówi, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jezus wydarł diabłu to, co stanowiło o jego sile, o sile diabła, czyli panowanie nad śmiercią i potępieniem. Diabeł stara się bez końca na ludzi wpływać w ten sposób, żeby zniewalać ich strachem przed śmiercią. strasznie ludzie boją się śmierci i tego, co idzie w ślad za nią. Teraz Panem nad nimi i nad tym wszystkim jest Chrystus. On, który jest Panem żywych i umarłych, który bezpiecznie przeprowadza ze śmierci do żywota. To jest następna rzecz, której nas uczy, żebyśmy nie lękali się tego, co kojarzy się ze śmiercią, co jest niemiłe, co jest trudne zawsze. Ale On jest tym, który żyje na wieki i ma klucze do życia. I podsumowując, warto jest, żebyśmy więcej uczyli się o Jezusie, nie tylko tym właśnie ubogim z Betlejem i poniewieranym przed ukrzyżowaniem, ale tym, który przychodzi, aby objawić się nam jako Pan Wszechrzeczy, który mówi nie tylko nie bój się, ale który mówi do nas: jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Przychodzi do nas z tym przesłaniem, żeby nauczyć nas prawdy o tym, kim naprawdę jesteśmy. To, co jest ważne w patrzeniu na teologię, że użyję tego słowa, to, że ona się przekłada na nasze życie. Właściwie rozumiana, przekłada się na nasze życie. I kiedy patrzymy na to, jaki jest Jezus, powtórzę jeszcze raz, widzimy, jacy my jesteśmy. I to jest świadomość uwalniająca nas. I Jezus tą swoją chwałą chce się podzielić z nami, żebyśmy zrozumieli, kim On jest, żebyśmy mogli w pełni wiedzieć, kim my jesteśmy, a to będzie miało decydujące znaczenie dla naszego życia. Pamiętajmy o tym. Amen.